Historia żywa.
Jacek Butlewski, witam Państwa serdecznie, dobry wieczór. Wkrótce 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
O wprowadzeniu stanu wojennego poinformowało społeczeństwo Polskie Radio o godzinie 6 rano, nadając przemówienie generała Jaruzelskiego. Przemówienie to w nieco zmodyfikowanej wersji wyemitowała także Telewizja Polska.
Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
W programie także o legendzie leszczyńskiej Solidarności.
13 grudnia, 12 w nocy. Czech spał, a od razu dzwonek. Tak się obudziłem z tego pierwszego snu, patrzę przez okno. Stoją sobie dwóch facetów wojskowych mundura i co chcą. Pytam się, czego niech pan otworzy. Chcemy porozmawiać.
Za chwilę gościem programu będzie ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, z którym porozmawiam oczywiście o stanie wojennym, ale także o zwyczajach adwentowych. Warto przypomnieć, że adwent się rozpoczął. Program realizuje Krzysztof Jankowski, Jacek Butlewski. Zapraszam.
On natchniony i młody był i nie policzył wynik. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany po łambat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany po łambat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść. Dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, praskali w rytm, jak wystrzał, poklask ich brzmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Zerwij kajdany po łambat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas. I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami nas. Spali pomniki i rwali bruk.
Ten z nami, ten przeciw tam, kto sam, ten nasz najgorszy wróg.
A śpiewak także był sam, patrzył na równy tłumów marsz, milczał w
czy na równy
by tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroku huk, a mury rosną, 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 łańcuch kołysze się u
Dziś w historycznym kalendarium Sandra Soluk wraca do Sejmu Dzielnicowego.
Witam serdecznie. 103 lata temu, 3 grudnia, rozpoczęły się obrady Sejmu Dzielnicowego. Wydarzenie otwierało proces przejęcia przez naród pełni władzy nad odzyskanym niedawno krajem. Była to nie tylko okazja do ustalenia ważnych politycznie i społecznie kwestii, ale wręcz święto. Przez te 3 dni Poznań udekorowany był biało-czerwonymi flagami i czerwonymi flagami z orłem białym. Mieszkańcy ozdabiali okna, witryny, wychodzili na spotkanie delegatom. Ponadto po raz pierwszy w historii kobiety skorzystały ze swoich praw wyborczych. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy od 20 roku życia. Zorganizowanie Sejmu Dzielnicowego było możliwe dzięki kilku czynnikom. Zamieszaniu w administracji berlińskiej oraz roli Wielkopolski jako spichlerza żywnościowego Rzeszy. Widmo wstrzymania dostaw było tak silną kartą przetargową, że na kilka dni przed, 29 listopada, naczelny prezes prowincji poznańskiej Hans von Eisenhardt-Rothe wyraził zgodę na zgromadzenie. Strona niemiecka ostrzegła jednak, że nie zgadza się na podejmowanie uchwał sugerujących ponowne przyłączenie ziem polskich zagarniętych w trakcie rozbiorów przez państwo niemieckie. Obrady delegatów z Poznańskiego, Pomorza Nadwiślańskiego i Górnego Śląska rozpoczęły się mszą świętą o 10 w poznańskiej Farze. Liczbę delegatów szacuje się między 1100 a 1600 uczestników. Następnie w asyście mieszkańców i pilnujących porządku skautów przeszli uroczystym pochodem ulicami, używam nazw dzisiejszych, Świętosławską, Starym Rynkiem Paderewskiego, Świętym Marcinem, aż do nieistniejącej już operetkowej sali Lamberta na Piekarach, gdzie odbyła się inauguracja. Obrady prowadzono także w salach kina Apollo. Sejm był zobowiązany umową z Niemcami, choć oczywiście najważniejsza i tak była Polska. Wezwano więc państwa ententy, by to one w traktacie pokojowym włączyły zabór pruski do kraju. Przedstawiciele wysłali telegramy do Thomasa Woodrowa Wilsona, George'a Clemenceau, D. Lloyda George'a i Ferdynanda Focha, który później w naszą sprawę mocno się zaangażował. Ponadto apelowano o utworzenie silnego koalicyjnego rządu w Warszawie. Sejm Dzielnicowy nie był bowiem zbyt przychylny Piłsudskiemu, którego uznawano za władcę nadanego, a nie pochodzącego od ludzi. Poza tym podjęto uchwały i rezolucje. Na przykład zatwierdzające podatek narodowy, zalecono tworzenie we wsiach rad włościańskich, rozmawiano o próbie poprawy położenia robotników, ochrony żołnierzy przed bezrobociem czy tworzenia w każdym mieście straży ludowej. A w ramach rozrywki wieczorem 2 dnia dla posłów wystawiono w Teatrze Polskim wesele. Delegatki natomiast bawiły się w bazarze. Sejm Dzielnicowy był ogromnym sukcesem organizacyjnym poznaniaków i stanowił impuls do dalszego działania na rzecz odbudowy ojczyzny. Dziękuję za uwagę.
Ziemi wolność jest. Historia żywa.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam serdecznie.
Witam serdecznie państwa.
40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Przed nami te uroczystości za kilka dni dosłownie. I zanim dyskusja, posłuchajmy pierwszego materiału przygotowanego przez Kacpra Wita.
12 grudnia 1981 roku około północy na posiedzeniu Rady Państwa podjęto uchwałę o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju. W nocy z soboty na niedzielę 13 grudnia o północy oddziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium kraju wzięło udział około 70 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego i 30 tysięcy funkcjonariuszy MSW, a także choćby tysiące czołgów i pojazdów opancerzonych. Chwilę po północy zamilkły cywilne telefony, w tym także w ambasadach i konsulatach. W tym samym czasie 350 funkcjonariuszy milicji i SB, 550 żołnierzy MSW oraz około 3000 żołnierzy obsadziło wszystkie obiekty radia i telewizji. O wprowadzeniu stanu wojennego poinformowało społeczeństwo Polskie Radio o godzinie 6 rano, nadając przemówienie generała Jaruzelskiego. Przemówienie to w nieco zmodyfikowanej wersji wyemitowała także Telewizja Polska.
Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Jesteśmy tylko kroplą w strumieniu polskich dziejów. Sojusz polsko-radziecki jest i pozostanie kamieniem węgielnym polskiej racji stanu.
Chyba zawsze ten moment wprowadzenia stanu wojennego będzie kojarzyć się z tą postacią, prawda? Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz z nami cały czas.
Tak, bo głównym architektem stanu wojennego był Wojciech Jaruzelski. Przypomnę, że nigdy nie został rozliczony z tej zbrodni na narodzie, bo tak to trzeba nazwać, bo stan wojenny z jednej strony był próbą zniszczenia tego dorobku, który udało się nam jako społeczeństwu osiągnąć po pamiętnych strajkach w sierpniu 1980 roku i powstaniu Solidarności, ale z drugiej niósł ze sobą także, o tym trzeba pamiętać, wiele ofiar śmiertelnych, ludzi, którzy za wierność Solidarności zapłacili życiem. No i ta zbrodnia jest na rękach głównych architektów stanu wojennego, którzy nigdy nie zostali z tego rozliczeni. Jaruzelski zawsze będzie kojarzony z tą nocą naszej historii.
Jak ksiądz pamięta ten pierwszy moment, te pierwsze godziny stanu wojennego? Co ksiądz najbardziej pamiętał? Czy właśnie to przemówienie Jaruzelskiego, czy reakcje ludzi? Jak to było?
Ja wówczas mieszkałem na Zaspie, bloku obok Lecha Wałęsy, a więc u nas już w nocy działo się naprawdę bardzo dużo. Mieszkałem też w bloku po części wojskowym, więc rzeczywiście północy w zasadzie, może nawet jeszcze wcześniej, wojsko latało po klatce, wyciągając tych, którzy byli w domach, do jednostek, więc wiadomo było, że się coś dzieje. Rano wróciliśmy na mszę świętą do naszego kościoła parafialnego Opatrzności Bożej. Tam rozpłakany proboszcz poinformował wszystkich, że władze prowadziły stan wojenny. No jako dziecko pamiętam, że nie było szkoły, że nie było Teleranka, który był takim sztandarowym programem dla dzieci puszczanym w niedzielę. No życie się zupełnie zmieniło.
Słyszeliśmy na początku audycji Mury Kaszmarskiego, teraz pieśń dla córki, a za chwilę ciąg dalszy naszej rozmowy.
Teraz czasu dla ciebie, nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie, opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są wreszcie teraz u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.
Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam ponownie.
Witam serdecznie Państwa.
A Kacper Witt przygotował dla nas kalendarium związane ze stanem wojennym. Posłuchajmy.
Część działaczy Solidarności, którzy uniknęli aresztowania, organizowała strajki. Te w grudniu 1981 roku odbywały się w większości wielkich przedsiębiorstw. Miały też miejsce inne formy, głównie biernego oporu społecznego. Bojkotowano państwowe środki masowego przekazu, odbudowywały się w podziemiu struktury Solidarności. Rozwijał się także podziemny drugi obieg wydawniczy i niezależne od władz państwowych życie kulturalne wspierane przez Kościół katolicki. Władze państwowe nie pozostawały dłużne, zwalczały organizacje i instytucje podziemne. Strajki okupacyjne i demonstracje uliczne pacyfikowały z użyciem specjalnych oddziałów MO i ciężkiego sprzętu wojskowego. Przez cały stan wojenny zginęło łącznie kilkadziesiąt osób. Wiele tysięcy osób aresztowano i skazano na kary więzienia lub grzywny, pozbawiano pracy, wymuszano składanie tzw. deklaracji lojalności wobec władz państwowych. Wśród internowanych prowadzono akcje werbunku na tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, namawiano do emigracji.
I jeśli można, to od razu powiedzmy a propos wydarzeń o kopalni Wujek. To też jest takie wydarzenie, które się ze stanem wojennym bardzo kojarzy.
13 grudnia 1981 roku około godziny pierwszej w nocy aresztowano przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w kopalni Wujek w Katowicach Jana Ludwiczaka, który przez ówczesne władze PRL zaliczony był do grona 648 ekstremalnych przywódców i aktywistów związku i innych wrogich ustrojowi organizacji z ówczesnego województwa katowickiego. Wieści o aresztowaniu Ludwiczaka szybko dotarły do jego kolegów. Ci postanowili nie wznawiać pracy, dopóki Ludwiczak nie wróci do niej. Rozpoczął się strajk okupacyjny. Górnicy chcieli uwolnienia Ludwiczaka i zniesienia stanu wojennego. 16 grudnia 1981 roku doszło do masakry górników strajkujących przeciw ogłoszeniu stanu wojennego. IPN określił te wydarzenia jako najkrwawszą pacyfikację w czasie stanu wojennego. Podczas starcia z siłami milicji obywatelskiej oraz wojska i w wyniku strzałów funkcjonariuszy ZOMO zginęło 9 górników, a 23 zostało rannych. Po stronie oddziałów pacyfikujących rannych zostało 41 milicjantów i żołnierzy, w tym 11 ciężko.
I to wydarzenie, które co roku przypominamy, prawda, właśnie kopalni Wujek i tą tragedię, która miała tam miejsce.
Tak, bo w górnicy kopalni Wujek stali się takim symbolem tych wszystkich, którzy ponieśli największą ofiarę w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. Tych osób jest rzeczywiście dużo. Badania Instytutu Pamięci Narodowej oszacowały liczbę ofiar śmiertelnych stanu wojennego od 13 grudnia do 22 lipca 1983 roku na 56 osób. Oni, te osoby zginęły albo podczas właśnie strajków, albo podczas manifestacji. Natomiast zwykło się rozszerzać tą cezurę czasową i mówiąc o ofiarach stanu wojennego, mówimy o wszystkich ofiarach lat 80. aż do roku 89., ale także już o takich ofiarach, które ginęły po 89 roku w nieznanych okolicznościach. Były to osoby zaangażowane w działalność opozycyjną, więc całkiem możliwe, że całkowita liczba ofiar śmiertelnych przekracza 100 osób. Słynna komisja, która sejmowa, nadzwyczajna komisja sejmowa, która powstała po 1989 roku do badania działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, mówiła o 91 udokumentowanych przypadków zgonu, ale tak jak mówiłem, jeszcze po 1989 roku zdarzały się takie śmierci w niewyjaśnionych okolicznościach, więc zapewne ta liczba przekracza 100 osób, takich, które poniosły śmierć w latach 80.
Jak wyglądało życie w czasie stanu wojennego?
No, było bardzo utrudnione. Przede wszystkim wprowadzona została godzina policyjna. Godziny 20 nie można było swobodnie przemieszczać się. Oczywiście kartki, różnego rodzaju ograniczenia.
Jak ktoś wracał, nie wiem, z drugiej zmiany nocnej, to musiał się tłumaczyć pewnie, że...
No tak, ale to oczywiście były przepustki. W każdym razie szkoły nie działały bardzo długo. Podobnie uczelnie zdelegalizowane została Solidarność, Niezależne Zrzeszenie Studentów. Zawieszonych zostało wiele innych organizacji. Przestały się ukazywać niektóre tytuły pracowe. Oczywiście oprócz zdelegalizowanej prasy solidarnościowej, więc to życie zupełnie inaczej wyglądało. Wszechobecne wojsko na ulicach, czołgi, no straszne wspomnienia.
Mówiliśmy o początku, powiedzmy zatem o końcu stanu wojennego. Jeszcze raz Kacper Witt.
Władze komunistyczne prowadziły kampanię propagandową uzasadniającą wprowadzenie stanu wojennego i atakującą Solidarność. Represjonowanym pomocy udzielał Kościół katolicki. Przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego wystąpiły Stany Zjednoczone i inne państwa zachodnie. Działalność Solidarności wspierały związki zawodowe z innych państw. 31 grudnia 1982 roku stan wojenny został zawieszony, a 22 lipca 1983 odwołany. Zachowano jednak części represyjnego ustawodawstwa.
Tak to się zakończyło, no ale władza komunistyczna trwała dalej jeszcze przez kilka lat.
Tak, no oficjalnie stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku. Data nie jest oczywiście przypadkowa, bo 22 lipca to było święto państwowe PRL, ogłoszenie manifestu PKWN. Natomiast no, przyjęło się w zasadzie, że ten stan trwał do końca lat 80., do momentu rozpoczęcia przemian ustrojowych w naszym kraju. No, były różne próby wcześniejszego zniesienia stanu wojennego, między innymi z okazji pielgrzymki papieskiej z 1983 roku. Komuniści nie znieśli wówczas stanu wojennego, poczekali, aż nadejdzie ów dzień 22 lipca i nadal obowiązywało niektóre prawa stanu wojennego w stosunku zwłaszcza do działaczy opozycyjnych. Nadal zdelegalizowana była Solidarność, więc dlatego wielu historyków uważa, że powinniśmy wykroczyć poza tą oficjalną datę zakończenia zniesienia stanu wojennego. Po 22 lipca 1983 roku nadal przecież konsekwentnie upominano się o Solidarność, organizowano różnego rodzaju manifestacje, aż po 1988 roku można powiedzieć, że ta aktywność opozycji wzrosła zwłaszcza po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, po tym jak został zamordowany przez funkcjonariuszy SB. To był kapłan, który był związany z podziemną Solidarnością, który bardzo konsekwentnie po wprowadzeniu stanu wojennego upominał się o więzionych, represjonowanych, pomagał ich rodzinom, pojawiał się na procesach politycznych, ale przede wszystkim rozpoczął odprawianie słynnych mszy świętych za ojczyznę w kościele świętego Stanisława na warszawskim Zoliborzu, gdzie pojawiali się ludzie dosłownie z całej Polski. Został zamordowany w październiku 1984 roku i z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że był to jakiś moment przełomowy, że to podziemie, zmęczone już tym długim marszem, wszelkimi ograniczeniami, jakoś nabrało przysłowiowego wiatru w żagle. Pojawiło się też wiele nowych inicjatyw opozycyjnych, zwłaszcza w kręgach młodzieżowych. Więc z polskich ulic nie zniknęły antykomunistyczne manifestacje. One były głównie organizowane przy okazji rocznic różnych świąt narodowych, na przykład 3 maja czy 11 listopada, 1 maja organizowano kontrpochody solidarnościowe do tych oficjalnych pochodów związanych z komunistycznym świętem pracy. W niektórych miastach takich, które uchodziły za bastion Solidarności, jak Gdańsk, Wrocław czy Warszawa, no te manifestacje odbywały się rzeczywiście bardzo często, zwłaszcza po mszach świętych odprawianych w kościołach, które były uważane za takie bastiony Solidarności. W Gdańsku chociażby kościół świętej Brygidy, gdzie rzeczywiście co niedziela msza za ojczyznę była odprawiana i niemal każdej niedzieli miały miejsce manifestacje antyrządowe. Ta sytuacja trwała, tak jak mówiłem, do 1989 roku.
Historia żywa.
Mówiliśmy w naszej audycji, w naszej rozmowie dzisiejszej o niektórych postaciach czasu stanu wojennego. Trudno powiedzieć o wszystkich, ale powiedzmy o jednej z okolic Leszna. Jest legendą leszczyńskiej Solidarności lat 80. Dwukrotnie trafił do ośrodków internowania w stanie wojennym dla solidarnościowych działaczy z południowo-zachodniej Wielkopolski. Henryk Stachowiak słynie też z tego, że do ośrodka odosobnienia na Dolnym Śląsku przemycił radiomagnetofon.
13 grudnia, 12 w nocy. Człowiek spał, a od razu dzwonek. Tak się obudziłem z tego pierwszego snu, patrzę przez okno. Stoją sobie dwóch facetów wojskowych mundura i co chcą? Pytam się, czego? Niech pan otworzy, chcemy porozmawiać. Podszedłem do drzwi, tylko klamkę nacisnąłem, to drzwi już się same otwarły i tam stało trzech. Panów smutnych w cywilu już byli, nie? Weszli do środka jakimś A4 takim papierem przed oczami i mazgnęli mnie i... jedzie pan z nami, jest pan internowany, nie? A tak po prostu w pierwszym momencie jadę z wami, internowany, nie? Niech pan się ubierze. Tak zrobiłem 3 kroki, żeby się ubrać, ale się cofnął. Dopiero mi uświadomiłem sobie, internowany? Internowany to się wiązało z wojną, gdzie po prostu internowano ludzi niewygodnych, jakichś tam przeciwników, a nie tutaj. Nie? Się cofnąłem z powrotem do niego, jak internowany? Jeśli kurczę, nie ma wojny, to jak internować? Pokaż do pan ten papier. I tam ta decyzja o tym internowaniu, dopiero się doczytałem, że internowanie jest do Ostrowa Wielkopolskiego. I to było dokładnie 12 w nocy, bo zegar jeszcze wybił 12. W zasadzie weszli punktualnie z wybiciem zegara. I zawieźli mnie na komendę, a tam już był taki tłok, że patrząc, co pod ścianami na korytarzu siedzi i kucają. Boże, kochany, to wszystkich po prostu Solidarności zamykają, nie? I dopiero w celi żeśmy się dowiedzieli. Właściwie żeśmy się nie dowiedzieli, nie? Jesteśmy internowani, ale dlaczego tego, to jeszcze nikt nie wiedział. I jak byliśmy na korytarzu w areszcie śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, to na dyżurce oficera grało radio i dopiero tam żeśmy się dowiedzieli, jak podano, że wprowadzono stan wojenny. To wtedyśmy tak na siebie popatrzyli tylko i no tak, faktycznie, stan wojenny wprowadzili, nas zamknęli i teraz co dalej będzie?
Pan trafił do Ostrowa Wielkopolskiego.
To żeśmy całe Leszno trafiło do Ostrowa Wielkopolskiego, bo w Ostrowie Wielkopolskim oni skomentowali nie tylko Leszno, bo to jeszcze województwo leszczyńskie było, to jeszcze było województwo kaliskie tam w Ostrowie.
Jakie warunki były?
Cela była w zasadzie 8-osobowa, a łóżka piętrowe porobili, że 16 nas siedziało w celi i w tej celi było taki stół, był zbity z desek i były 4 taborety. W narożniku była ubikacja, ale już była ubikacja spłukiwana i umywalka była z zimną wodą, ciepłej wody nie było. Muszla klozetowa była bez żadnego parawanu. Że jak ktoś chciał się załatwić, no to niestety musiało 4 czy 5 stanąć w kółkiem tego, żeby mógł człowiek jakoś może się załatwić, no bo człowiek nie był przyzwyczajony, jak to się mówi, na oczach innych się po prostu załatwiać.
Ale to nie było jedyne miejsce pana internowania.
Tam w Ostrowie siedzieliśmy do 7 stycznia. I 7 stycznia wszystkich przewieźli do Głogowa. Głogowie zrobili taki zbiorczy, bo to był w Głogowie więzień, był półotwarty dla więźniów, nie? I oczyścili jeden pawilon, bo były 2 pawilony w Głogowie. Oczyścili jeden pawilon całkowicie i wszystkich przewieźli do Głogowa. A w Głogowie znowu z kolei było i Jeleniogórskie, Zielonogórskie i część Dolnośląskiego było. I ja tam siedziałem do 6 czy 8 lutego, już dokładnie musiałbym sprawdzić. No jak mnie wypuścili, no poszedłem do pracy, no ale 8 maja znowu mnie zamknęli. Bo po prostu byłem, jak to można powiedzieć, nieuchwytny dla służby, żeby mnie mogli kontrolować. 8 maja trafiłem z powrotem do Głogowa.
I tu jest ciekawa historia, bo pan do Głogowa przemycił magnetofon.
A to było w taki sposób, że jak kazano mi się spakować, to była sobota. 8 maja sobota, a 10 maja miałem jechać na pielgrzymkę do Częstochowy. I to był taki numer akurat, że jakby się kazali spakować, ja mówię do żony, weź mnie spakuj, bo nie wiadomo, gdzie teraz pojedziemy, bo jak już przyjechało 3 panów, no to pakowałem sobie 2 necesery i jedną taką torbę podręczną. I w tą torbę podręczną wsadziłem sobie magnetofon. Ale jak wszedłem do samochodu, to tą jedną torbę niósł po prostu esbek. No bo ja miałem 2 ręce, a to były 3 pakunki. I w ten sposób, że jak zawieźli mnie na komendę, na Korcza, ja tą torbę postawiłem, a te 2 necesery wnieśli do środka na sprawdzenie, co jest w środku. Że oni sprawdzili te 2 necesery, ale nie sprawdzali tej torby. Oni się pogubili, albo się spieszyli, albo się pogubili, że nie zauważyli, że ta torba nie weszła do przeszukania, tylko już była pod tym. I tak samo jak nas Nysą zawieźli do Głogowa, to też jak żeśmy przechodzili przez dyżurkę wartowniczą, wartownik chciał sprawdzać. A oni nie, już jest wszystko sprawdzone. I takim sposobem ten magnetofon trafił do Głogowa. To było 8 maja w Głogowie, już był przemycony, to był 12 lub 13 maj, żeśmy robili nagranie tych piosenek, bo trzeba powiedzieć, że w Głogowie nie było co robić, no człowiek się nudził, nie? Ile można grać w karty, ile można układać puzzle, ile można tego, nie? A chłopaki, że mieli tendencję do śpiewania, do grania, do śpiewania i tak dalej, nie? Tam zrobili sobie różnego rodzaju instrumenty muzyczne, jeden grał na grzebieniu, drugi na pokrywkach, inni tam jeszcze tak dalej, nie? No i taki tak zwany Los Cabarinos, żeśmy ich nazwali. No i żeśmy nagrali te piosenki, które tam tego, taki żeśmy repertuar zrobili. To już było pozamiatane. Żona przyjechała następną niedzielę, to już tą taśmę wywiozłem poza ten, a następny czwartek przyjechało ZOMO z Legnicy, autobusem chyba 35 ZOMOwców i robili tak zwany kipisz i szukali. A ja tego magnetofonu nie chowałem w ogóle, tylko normalnie w szafce sobie był, na półce sobie stał tego i bo mówię tak, jeżeli będę go chował, kamuflował, no to będzie po prostu, że jest jakiś tam przemluczek. A tak stoi sobie na wierzchu, tak jak ktoś mówi, pod światłem jest najciemniej. Znaleźli ten magnetofon, ten magnetofon zabrali. Ja patrzę, kurczę, nie ma magnetofonu. I zaraz do strażnika, że ZOMOwcy ukradli mi magnetofon. On mówi, co, to był pana? Mówię, tak, to był mój. No to do komendanta. A komendant zaraz, jakim prawem ten mój magnetofon trafił tutaj do środka? Ja mówię, jak trafił? Normalnie sami Służba Bezpieczeństwa go przyniosła. I bo wytłumaczyłem, w jaki sposób oni go sami go przynieśli. Strażnicy chcieli sprawdzić, a oni powiedzieli, nie, proszę nie sprawdzać, bo to już jest bagaż sprawdzony. I w taki sposób po prostu został wniesiony. A wyniosłem, dlatego sobie go wziąłem, bo chcę się uczyć języka niemieckiego. Żona ma mi w niedzielę przywieźć taśmy języka niemieckiego i się będę uczył języka niemieckiego, a to mi po prostu magnetofon skradziono. A najlepiej rżnąć głupa. Ja nie wiedziałem, że nie wolno magnetofonu mieć. To nie jest radio, tylko magnetofon. No i po prostu z tym komendantem się zakończyło i ten magnetofon z Legnicy przyjechał po 3 tygodniach i osobiście żonie wręczyli ten magnetofon, że po prostu nie może tego magnetofonu mieć. Ale coś mi już nagrali.
Historia żywa.
W tle słyszeliśmy utwór, pieśń adwentową, związaną oczywiście z tym czasem, który mamy teraz. Z nami cały czas ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Witam ponownie.
Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa. Adwent to czas przygotowania na przeżycie kolejnej rocznicy przyjścia na świat Bożego Syna. Ma swoją długą tradycję, która sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Dzisiaj Adwent obchodzimy przez 4 niedziele i jest to rzeczywiście czas wyjątkowy, bo z jednej strony kończy się rok kalendarzowy, a więc to jest czas jakichś tam podsumowań tego wszystkiego, co się wydarzyło w roku ubiegłym, ale w liturgii Kościoła jest to czas, który rozpoczyna nowy rok liturgiczny, a więc jest czasem planowania, zawierzania Panu Bogu tego wszystkiego, co nas czeka w całym przyszłym roku. Ma swój także wymiar eschatologiczny, ponieważ wiemy, że całe nasze życie jest adwentem dla ludzi wierzących w Chrystusa, że życie nasze jest drogą do tego ostatecznego spotkania z naszym Zbawicielem, do ostatecznego przyjęcia Go do naszego serca, do naszego życia, a więc oczekujemy na koniec czasu zapowiedziany przez Chrystusa i w tym wymiarze, tak jak mówiłem, no, Adwent trwa całe życie.
Dzisiaj w Historii Żywej mówimy o Adwencie, o zwyczajach związanych z Adwentem. W tle słyszeliśmy właśnie przed chwilą kolejny utwór adwentowy. No to powiedzmy o tych tradycjach, o tych historiach, o tych zwyczajach dawnych. Jakie one były?
Tradycji adwentowych jest rzeczywiście bardzo wiele. One są głównie związane z liturgią, którą przeżywamy w kościołach. Myślę tutaj zwłaszcza o wieńcu adwentowym w formie okręgu z gałęzek choinki, w którym umieszczamy 4 świece, ale te wieńce adwentowe pojawiają się także w naszych domach. 4 świece symbolizują 4 adwentowe niedziele i zawsze, kiedy ta kolejna niedziela przychodzi, odpalamy jedną z nich, zbliżając się do tego momentu, kiedy zapłoną 4 świece. Jest to sygnał, że święta Bożego Narodzenia są tuż, tuż. Takim pięknym zwyczajem adwentowym jest także msza święta roratnia, odprawiana o zmierzchu. Msza jest dedykowana Matce Bożej. Z tą z kolei mszą świętą jest związana tradycja lampionów adwentowych, które niesiemy z naszych domów zapalone, idąc do kościoła. To jest taki widoczny znak naszego udziału w Ruratach. W ostatnich latach pojawił się także taki zwyczaj przyjmowania figurki Matki Bożej, którą dzieci zabierają z kościoła do swoich domów. I jest to okazja do takiej przeżycia domowej liturgii, czytania wspólnego Pisma Świętego, modlitwy, więc rzeczywiście tych adwentowych zwyczajów jest bardzo wiele. One wszystkie jakoś mają nas zmobilizować do tego, żebyśmy jak najlepiej ten czas przeżyli i oczekiwali z radością na przyjście Zbawiciela. Właśnie w tym się różni czas Adwentu od Wielkiego Postu, że jest to radosny czas oczekiwania, chociaż oczywiście przeżywany w takim duchu pokuty, pojednania, zamyślenia nad naszym życiem, podjęciem jakichś konkretnych postanowień, i o tym takim pokutnym charakterze tego radosnego oczekiwania świadczy chociażby kolor szat liturgiczny fioletowy. Oczywiście niektóre kościoły mają swoje zwyczaje. We Włoszech jest to bardzo radosny czas. We wspomnienie świętej Lucji ma miejsce wręczanie sobie prezentów. Nawet jest to bardziej taki moment obdarowywania się większy niż w okresie świąt Bożego Narodzenia. Odbywają się przy tej okazji różnego rodzaju jarmarki, zabawy, a więc no, te obchody adwentowe mają także swoją lokalną specyfikę w kościele.
Naszą audycję rozpoczęliśmy od rozmowy o stanie wojennym. Wiadomo, przed nami 40. rocznica, to był 13 grudnia 1981 rok. A na sam koniec powiedzmy o wydarzeniu, które ksiądz organizuje. To będzie koncert poświęcony ofiarom stanu wojennego. Kiedy dokładnie, co to będzie za wydarzenie?
Tak, no w Pile w tym roku utworzyliśmy komitet obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i program naszej działań jest bardzo bogaty, bo będzie wystawa poczty podziemnej Solidarności ze zbiorów na Edwina Klesy, będzie poświęcenie pamiątkowej tablicy na dawnej siedzibie Solidarność Region Województwo Pilskie. W budynku dzisiaj mieści się Biblioteka Powiatowa i Miejska. Będzie też koncert, o którym mówi pan redaktor naszego przyjaciela Pawła Piekarczyka, który przedstawi recit dotyczący właśnie stanu wojennego, podziemnej Solidarności. Koncert odbędzie się w sobotę 11 grudnia o godzinie 19 w dawnym kinie Iskra przy ulicy Klińskiego w Pile, które zostało niedawno staraniem starostwa powiatowego pięknie wyremontowane i to będzie jedna z większych, pierwszych imprez, które w tym dawnym kinie Iskra się odbędzie. Bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że przynajmniej fragmenty, jakieś relacje będą mogli państwo odsłuchać na antenie naszego radia.
Do tematu na pewno w Historii Żywej wrócimy za tydzień o stałej porze. Bardzo dziękuję. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz był z nami.
Dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego.
Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Paweł Piekarczyk w sobotę w Pile na specjalnym koncercie, a teraz na naszej antenie śpiewa utwór poświęcony żołnierzom wyklętym. A kłania się Jacek Butlewski.
Czerwone słońce znów w zenicie. Czy warto było wojny dni? Za taki kraj oddawać życie, słuchać pokoleń drwiący śmiech. To komuniści mają święto, lecz mądry Bóg w osobach trzech. Pojmuję, za co was wyklęto, zanim ostatni pójdzie z was. Niebieskiej partyzan chce służyć, wszyscy staniemy jeszcze raz.
może historia się powtórzy. Ujadasz na plewackich szmat i wściekle wrzeszczy z oczu Becka, że tamtą Polskę uznał świat, gdy armia tkwiła w niej sowiecka. Amerykański pisze Żyd o waszej za holokaust winie. Obce Żydowi słowo wstyd, choć w polskiej chował się w rodzinie. Zanim ostatni pójdzie z was w niebieskiej partyzantce służyć, wszyscy staniemy jeszcze raz. Może historia się powtórzy. Wystawę o to macie dziś, skoro najlepszą bronią pamięć. I proś na tej wystawy myśl, że wolnych ludzi nikt nie złamie. Niech się prostuje nieszczęść splot i niechaj drżą moskiewskie karmy. Hańba wierzącym cierpi młot, chwała za niepodległość zmarłym. Zanim ostatni pójdzie z nas w niebieskiej partyzantce służyć, wszyscy staniemy jeszcze raz. Wszyscy staniemy jeszcze raz. Wszyscy staniemy jeszcze raz. Może historia się powtórzy.
Historia żywa.